Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Szanowny panie Michale.
Szanowny panie Andrzeju.
Oglądamy, słuchamy, komentujemy. Czy nie uważa pan, panie Michale, że dziwny jest ten świat?
Tak, ale jest on obok nas. A pamięta pan ten dzień?
Ten pamiętam. Pamiętam prawie wszystko. Domek bez adresu, sen o Warszawie i płonącą stodołę.
Ach, chciałoby się cofnąć czas.
Ale mamy dzisiaj zegarki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już rozpoznali tytuły piosenek Czesława Niemena. 16 lutego, gdyby żył, skończyłby 80 lat.
Odszedł od nas 15 lat temu, a czas jak rzeka, panie Andrzeju, jak rzeka płynie.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Dzisiaj kresowy salonik Radia Gdańsk wyjazdowy. Odpowiedzieliśmy bowiem na zaproszenie osoby wyjątkowej, która przyjęła nas do siebie, do swojego domowego kresowego saloniku.
Gościmy dziś u pani Jadwigi, rodzonej siostry Czesława Wydrzyckiego Niemena.
Witam jak najbardziej. Cieszę się, że w końcu kresy, ktoś myśli o kresach. Niezapomniane są.
Pani Jadwigo, wasz rodzinny dom pozostał na Kresach, a dokładnie w Starych Wasiliszkach. Często pani używa słów najpiękniejszy dom w moim życiu. Jak pani wspomina tamten czas, kiedy mieszkaliście z rodzicami?
Dzieciństwo miałam, mimo wojny oczywiście, to miałam cudowne dzieciństwo. Ojciec ze synem byli rzemieślnikami. Co tata potrafił? Był stolarzem, ślusarzem, zegarmistrzem, montował jeszcze przed wojną takie kryształtowe radia, strojecielem wszystkich instrumentów. A mama bardzo pięknie śpiewała, śpiewaliśmy wszyscy, to wiadomo. Uważam, moja mama była dla mnie najlepsza.
A gdzie śpiewała?
Byliśmy przy kościelną wsią. Mama od dziecka śpiewała w chórze. Tak samo jak i ja potem. I Czesiek, i tato, i stryj. Nie wiem, jakoś w naszej wsi, czy ja wiem, wszyscy śpiewali i grali na instrumentach.
Muzykowaliście w domu rodzinnym, ale także w domu katolickim, który był w Starych Wasiliszkach.
Była scena, była sala ogromna. Prawie każdą niedzielę przeważnie były jakieś spektakle, były bale. No to, co ja pamiętam przed wojną. Wojna wszystko zabrała.
Co pani pamięta z codziennego życia rodzinnego? Czy rodzice byli wymagający?
No pewnie, że tak. Kto by tam pozwalał na wszystko? No ja byłam trochę rozpieszczona, to prawda. Miałam się szczyczkę mloczocie o 2 lata, ale w niemowlęcym wieku umarła. A ja no 10 lat mając, jak brat się urodził, to byłam rozpieszczona. To wiem, dobrze.
Czy cieszyła się pani, czy jednak czekała na siostrę?
Chciałam, żeby to była siostra, ale brat był, bardzo go kochałam. Jak Czesio przyszedł na świat, to ja matkowałam mu. No musiałam go przypilnować. Bardzo Czesia kochałam. To mój ukochany braciszek, zresztą do jego śmierci to między nami był kontakt serdeczny. Szczególnie dzieckiem, był bardzo spokojnym, dobrym, grzecznym i śpiewającym.
A pamięta pani, jak brat zaśpiewał po raz pierwszy?
Pierwszy 2 latka miał. Swoją kompozycję zaśpiewał. Naprawdę. Był patefon u nas. No wiadomo, ja jeszcze taki podlotek. No to słuchałam, a przedwojenne tanga, różne fokstroty, pamiętam. A on się bawił. Ja słuchałam płyt, tańczyłam trochę, on się bawił na podlodze, no bo gdzie? A jakie zabawki miał, patyczki? Ja specjalnie mu przynosiłam drewienka, jakie żeby sobie układał, byle mnie nie przeszkadzał. No i mówi, a niech to gra. Bo on bardzo wcześnie zaczął mówić i to bez szeplenienia. No w ogóle, no cudowny dzieciak był, no muszę przyznać, no. Choć nie chwaląc się, że to mój brat. I wziął taboret, stanął i zaczął śpiewać nikagda, to słowo. Ale on wibrował swoją melodię, no nie wiem, śpiewał. Ja wystraszyłam się po prostu, wbiegłam do pracowni. Tato, co się z Cześkiem stało? Wszyscy wbiegli, a on cały czas w transie śpiewał nikagda. Przepiękną melodię. To był właśnie ten okres, kiedy on zaczął śpiewać pierwszy raz. Wyjątkowa melodia. Ludzie przychodzili, ale że też nie miał ani tremy, ale za każdym razem stawał na taboret. Bez taborety nigdy nie zaśpiewał. To jest ciekawe. Przecież jeszcze do szkoły nie chodził, na fortepianie grał. Na mandolinie grał, bo taki była mandolina. Na gitarze, na akordeonie. Przepięknie grał na akordeonie.
Ale ktoś go uczył?
No pierwsze nuty, no to ja go nauczyłam. Znów też grał, ale ze słuchu najwięcej. No nie wiem, jak on to robił, nie wiem. U niego to wszystko plakało, śpiewało.
Czy pani lubi piosenki brata?
Lubię. Pełno jego kaset, całe z szuflady zawalone. Dawno właśnie żadnej nie włączałam.
Czesław znany był z wielu utworów, ale jeden, na który chcemy dzisiaj zwrócić uwagę, to ten.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I może wrócić chcesz tu? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Thank you. pamiętasz ten dzień? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie?
Wracamy do rozmowy z siostrą Czesława Niemena, panią Jadwigą, która ugościła nas dziś w swoim domowym, kresowym saloniku. Pani Jadwigo, proszę opowiedzieć nam o tych starych wasiliszkach, w których się wychowaliście razem z Czesiem.
Nasze miasteczko, te wasiliszki, było bardzo ładne. Główna ulica to były piękne piętrowy. No Niemcy odstępując spalili oczywiście. Ale w starych wasiliszkach Polacy, sami Polacy byli. Stare wasiliszki byli tylko po jednej stronie ulicy. Domy były zbudowane, po drugiej były pola. Piękny zakątek, bo była przepiękna rzeka, a teraz jest rów. Zmarnowali wszystko.
Pamięta pani wrzesień 1939 roku?
Pamiętam jak dzisiaj. Ja wyszłam na łąkę zbierać kwiaty. Jesienią u nas, po skoszeniu łąk, jesienią były takie przepiękne kwiatuszki. Nazywali serce Matki Boskiej. Białe plateczki, a w środku serce. A nie wiem, jak one się nazywały, tak nazywali. I też patrzę, samolot. Ale przecież pamiętam polskie, jakie miały samoloty, co było na tych skrzydłach. A to tak czarne coś, no ta swastyka niemiecka. No i pierwsze bomby, no właśnie za Łąką, no takie, tam tylko była ścięta. Pamiętam pierwsze, co wiedziałam, że trzeba jest okrycie z głowy. I biegłam do domu przerażona, no ale tylko tyle było. No i długo nie trwało. Aha, no już wiedzieliśmy, że idą bolszewicy. Tato mój stracił wzrok, a miał tylko 40 parę lat. No przyznali ich w 20 roku, no to wiadomo. A że tata był patriota, bo niektórzy czekali na bolszewików. No bo oni obiecywali góry, dobrobyt miał być. Patrzę, jadą jakieś te konie. Oni w jakichś takich czapkach ze szpicami, te szynele poobrywane, te buty jakieś pokręcone. Ja popatrzyłam, jeden do mnie macha, a ja się odwróciłam, do domu weszłam. No jak przyszli, no to zaczęli rządzić. 40 rok na wywózkę. Z mamą to lato było. Mama brała Cześka małego na ręce, owijała ciepło i chodziliśmy tak zimą po kolonie gdzieś tam dalej, żeby przenocować, bo organizacja taka była, że wiadomo było gdzie, nie wiadomo, ale na pewno wywozić będą. No to ileż my przemarzliśmy po tych koloniach, po różnych, o Boże. A latem w życie byliśmy z mamą. Czesiek malutki, przytuli się, spał, ja nie. Niedaleko domu nawet, bo tata nigdy nie nocował w domu. Ani stryj, tylko kobiety, w razie czego.
A jak wyglądała ta rzeczywistość, codzienność w pierwszych latach powojennych? W okresie, kiedy wiadomo już było, że to nie Polska, tylko Związek Radziecki.
Po wojnie, jak przyszli ruskie, to był terror, czy ja wiem, jeszcze chyba gorszy jak za Niemcami. Bo ci to wszystko skądś wiedzieli. Szpiegów mieli strasznie dużo.
Ze starych wasiliszek wyjechaliście ostatnim transportem w 1958 roku. Nie mogliście wcześniej?
No nie bardzo, moja mama nie bardzo chciała wyjeżdżać. Ale dlaczego? Bo miała siostrę z małą dziewczynką. Bo syn zginął, mąż umarł, a ciocia nie chciała wyjeżdżać, bo co ona będzie tu robiła, tak? Więc mama to chyba troszeczkę ociągała się. No i w 1946 czy 5. My byliśmy prawie spakowani, no i granica została zamknięta i zostaliśmy tam. A w 58, no to już to nie było wyjścia. No musieliśmy wyjechać, dosyć było od Białorusi, dosyć kolchozu było. Od kolchozu ja dzisiaj mam garb. No i Czesiek chciał koniecznie wyjechać do Polski, bo nie chciał już być, no co, skończył szkołę, tą dziesięcioletkę, no i co dalej? No do muzycznej, no chcę muzyki, innej szkoły nie było. No więc przyjęli, no chętnie, no wszystko. No był tam ile? No od września do marca.
A czemu tak krótko?
No nie podobało mu się tam. No nie chciał tam się uczyć. Tato mówi, to gdzie pójdziesz? Naucz się, dopóki możesz, co będzie, to będzie. Ja nie chciał. Nie chciał być komsomolem. On nigdy do żadnej partii, do żadnej, nigdzie, nigdy, nie w Polsce, nigdzie, nic.
Jak wyglądała wasza podróż z Wasilszek do Gdańska?
To był maj, przepiękny dzień majowy. Zachodziło słoneczko, jak jechaliśmy, wyjeżdżaliśmy. Jechaliśmy aż do Brześcia samochodem. Tym ciężarowym był zalodowane wszystko, co było. No ja rozpaczałam okropnie. Nie płakałam po nikim, jak płakałam po swoim domu. Po tym naszym życiu. Mimo wszystko, choć było ciężko, wojną też.
Co się udało zabrać ze starych Wasilszek?
Nic wielkiego nie wolno było zabrać, tylko mama, ponieważ było wygodne, gdzie spać. I łóżka, trzy łóżka wieźliśmy. I to wszystko. No i dwa kufry, ogromne kufry, takie kiedyś wiano było. Dużo co nie wzięliśmy, no przecież wiadomo. To było do Brześcia, całą noc jechaliśmy do Brześcia. No w Brześciu no, załadowali nas na wagony, a jeden ten co pracuje na kolei, do taty mówi, czego wyjedziecie, tam taka sama Polska jak tu. A tata mówi, ale tam polski język. Całą drogę płakała. Nie mogłam się pogodzić. Ja płakałam nie tyle po starych, że tam zostawiam, bo tam Polska była. Dlaczego oni zabrali nam? Ja do dzisiaj płaczę. Tam było tak dobrze, przecież pamiętam tą przedwojenną Polskę.
A jak się odnaleźli rodzice na tak zwanych ziemiach odzyskanych?
W Gdańsku rodzina była, taty cioteczna siostra, która wróciła z Kazachstanu z rodziną. Tutaj wujek był niedaleko, mamy brat. I jakoś tak wybraliśmy Białogard. No właśnie tam było jedno, co było, gdzie mieszkać. Mieliśmy pokoik.
Jak to się stało, że Czesław trafił do Gdańska, do szkoły muzycznej?
No, najpierw starał się w Poznaniu, ale go nie przyjęli. A w Gdańsku przyjęli go. No, chciałam skończyć, ale to już było nie pedagogiczne, jak w Grodnie, tylko po prostu średnia szkoła muzyczna. Na fortepian, no to był za stary, on na fortepianie grał jak... Dopóki tata żył, to pomagał tatą, bo tata z swoim fachem wszelakim, to wszędzie sobie mógł żyć. Ale jak tata umarł, to się jakoś skończyło wszystko dla nas. No to właśnie Czesiek nie skończył w Gdańsku z tego tytułu, bo chałturzył. Grał wieczorami gdzieś tam, a nie wolno było. No i takie to były Cześka losy.
Bardzo dziękujemy pani Jadwigo za to, że zaprosiła nas pani przede wszystkim do siebie, do swojego domowego saloniku kresowego. Dziękujemy bardzo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Powspominaliśmy, panie Michale, dzieciństwo i młodość Czesława Niemena w Starych Wasilszkach, a teraz posłuchajmy kalendarium historycznego przygotowanego przez Daniela Wojciechowskiego.
18 lutego 1895 roku urodził się w Briańsku w Rosji Aleksander Krzyżanowski, legendarny generał Wilk, komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, zamordowany w więzieniu na Mokotowie w 1951 roku. 20 lutego 1919 roku zebrany w Wilnie Sejm orzekający Litwy Środkowej opowiedział się za zjednoczeniem Wileńszczyzny z Polską. Litwa Środkowa była formalnie niezależnym organizmem państwowym ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez generała Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920 roku po zainscenizowanym i zaaranżowanym przez Józefa Piłsudskiego buncie Żeligowskiego. 18 kwietnia 1922 roku Litwa Środkowa przyłączona została do Polski. 24 lutego 1856 roku Adam Honory Kirkor, właściciel drukarni w Wilnie, publicysta, historyk i krajoznawca, opublikował pierwsze wydanie przewodnika Przechadzki po Wilnie i okolicach. 24 lutego 1953 roku po sfingowanym procesie z rąk UB zginął August Emil Fieldorf, Nil, generał, przywódca podziemia, szef KDW Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego Armii Krajowej. Przed wojną dowodził samodzielnym batalionem Korpusu Ochrony Pogranicza Troki w pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno. W kampanii wrześniowej 1939 roku przeszedł cały szlak bojowy 12. Dywizji Piechoty jako dowódca 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
Dziękujemy, Danielu, za informacje, które przygotowałeś.
Panie Andrzeju, historie ciekawe, ale zaciekawiwszy się, co słychać o Polaków na Wileńszczyźnie. Łączymy się zatem z Edytą Maksymowicz z portalu wilnoteka.lt.
W Wilnie jest dość chłodno, podobno pierwszych przeblysków wiosny można się spodziewać na kaziuki, a te już szybko, wiadomo, w okolicach 4 marca. Chłodno, ale w sali Domu Polskiego ostatniej niedzieli było bardzo gorąco. Trwały wybory dziewczyny kuriera wileńskiego 2019, powszechnie też uznawane za wybory Miss Polki Litwy. Konkurs od 20 lat organizuje jedyny dziennik na Litwie, Kurier Wileński. Do finałowej walki o tytuł stanęło 10 dziewcząt, wcześniej wylonionych przez czytelników dziennika i komisję. Próżna męska część widowni od lat czeka na pokaz w strojach kąpielowych. Nie ma tu takiego pokazu i można co najwyżej uruchomić bujną fantazję, oglądając pokaz dziewcząt w futrach. W samym środku zimy. Wygląda to nawet rozsądniej niż w bikini, ale obawiam się, że ta opinia nie uzyska akceptacji panów. Dziewczyną kuriera i Miss Polką Litwy 2019 została 19-letnia brunetka Dominika Lamauskaitė z Wilna. Zielonooka piękność okazała się bezkonkurencyjna, podbiła serce widzów na sali, uzyskując też tytuł Miss Publiczności i Miss Telewizji.
Jakoś samo to tak wyszło, że zdecydowałam uczestniczyć, no ale także myślę, że czasami nam w życiu brakuje jednego małego kroku do tego właśnie marzenia. To myślę, że to był akurat ten krok.
Koronę nowej królowej piękności przekazała błękitno oka Agata Dorotko, ubiegłoroczna Miss, która wspaniale zaprezentowała Wileńszczyznę podczas tegorocznych wyborów Miss Polonii i znalazła się w dziesiątce najpiękniejszych Polek świata. Po tylu emocjach warto się ochłodzić na zewnątrz i wybrać się na przykład do wileńskiej dzwonnicy. Można to obejrzeć również po polsku, film animowany o historii dzwonnicy Katedry Wileńskiej. Przewodnikiem po zakamarkach dzwonnicy jest mieszkający tu goląb Franek. Przypomina on, że pierwsza wzmianka o katedralnej dzwonnicy pochodzi z początku XVI wieku. Wnętrza dzwonnicy zostały otwarte dla zwiedzających w 2014 roku. Roztacza się tu przepiękna panorama na wileńską starówkę. Film jest do obejrzenia też w internecie, ale tylko po litewsku. I bardzo dobrze, bo czyż nie lepiej wybrać się bezpośrednio do Wilna i obejrzeć film po polsku na miejscu z piękną panoramą miasta w tle. Przy okazji w sobotę i w niedzielę będzie stąd z Placu Katedralnego kursował bezpłatny autobus na Targi Książki, największą tego typu imprezę w krajach bałtyckich. Szkoda, że ten bezpłatny autobus nie zahacza też o Trójmiasto. Na Targach Książki nie ma za wiele polskich publikacji, ale zwyczajowo polskie stoisko organizuje Instytut Polski w Wilnie. Może jednak do konkretu wrócimy za tydzień, a więc do usłyszenia oczywiście w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Z Wilna mówiła Edyta Maksymowicz z portalu wilnoteka.lt. Nieustająco mam wrażenie, że czas, jak śpiewał Niemen, panie Michale, bawi się z nami w ciuciu babkę. Nasz kresowy salonik dobiega końca. Zapraszamy do kontaktu pocztą tradycyjną na adres Radia Gdańsk z dopiskiem kresowy salonik, pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub telefonicznie 601 979 828.
A za tydzień porozmawiamy o żołnierzach wyklętych.
Do usłyszenia w czwartek o 18.30.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Ach, ej, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc w łonie biegnę co tchu i widzę tam, co płoną oczy jest kronie. Bawi się tu, par chyba se sto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał.